Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Gościem wywiadu wnet jest pani europoseł Anna Bryłka, Konfederacja. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Parlament Europejski nie zablokował przedłużenia przepisów określanych jako chat control 2. Dlaczego pani zdaniem te rozwiązania stanowią zagrożenie dla prywatności obywateli?
Przede wszystkim pani redaktor, chat control 1, dlatego że my głosowaliśmy nad chat control 1, chat control 2 jest jest przedmiotem prac Rady Unii Europejskiej, więc on jeszcze nie był w żaden sposób tutaj na poziomie Parlamentu Europejskiego głosowany. Już mówię, o co chodzi. Mamy takie przepisy w Unii Europejskiej dotyczące prywatności, to jest dyrektywa o prywatności i na podstawie odstępstwa od tej dyrektywy przyjęto kilka lat temu chat control 1, który daje platformom możliwość, nie obowiązek, ale daje taką szansę, aby skanować prywatną korespondencję elektroniczną i jeśli tam znajdą się przesłanki do tego, żeby powiadomić odpowiednie służby, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa dzieci, tutaj chodzi oczywiście w kontekście przestępstw seksualnych, to taki sygnał jest wysyłany do odpowiednich służb. I teraz ja stoję na stanowisku, że zarówno chat control 1, jak i chat control 2 jest po prostu naruszeniem prawa do prywatności prywatnej korespondencji elektronicznej. I jeśli narażamy dziesiątki, setki tysięcy, miliony niewinnych Europejczyków do tego, żeby ich prywatna korespondencja była skanowana, no oczywiście każdy z nas jest zwolennikiem tego, żeby zwalczać przestępczość seksualną wobec dzieci, również tą, która ma miejsce w internecie. Natomiast w tym momencie doprowadzamy do sytuacji, w której bez żadnych przesłanek, bez żadnych podstaw platforma ma możliwość skanowania takiej treści, takiej prywatnej naszej korespondencji. No i okazuje się, że przynajmniej z tego, co przekazywali i komisarze, ale też i posłowie w swoich konkretnych krajach, duża część tych zgłoszeń, która trafia do służb, nie ma żadnej wartości. To znaczy często te zgłoszenia nie mają żadnej wartości takiej operacyjnej. Nic po prostu nie dochodzi w tych zgłoszeniach do przestępstw. Natomiast różnica między chat control 1 a chat control 2 polega na tym, że chat control 2 wprowadza po prostu obowiązek skanowania tej treści, również treści zaszyfrowanej, czyli tej end-to-end. To znaczy na przykład jak korzystamy z WhatsAppa, czy korzystamy z Signala, te treści są zaszyfrowane. No i w momencie, gdyby to chat control faktycznie weszło w życie w takim kształcie, jak było proponowane, no to to już jest gigantyczne naruszenie prawa do prywatności. Natomiast przy chat control 1 trzeba powiedzieć o jednej bardzo istotnej i ważnej rzeczy. To znaczy Parlament Europejski nad chat control 1 głosował w marcu i Parlament zdecydował, że te przepisy, tak jak to było zaplanowane, mają wygasnąć na początku kwietnia tego roku. Ale oczywiście Komisji Europejskiej, Parlamentowi Europejskiemu, mówię o kierownictwu, nie podobało się takie głosowanie i przypomnę, że w marcu głosowaliśmy wtedy nad chat control 1 zwykłą większością, a teraz wróciliśmy jeszcze raz do tego samego głosowania i głosowaliśmy już niezwykłą większością, tylko większością kwalifikowaną, dla której odrzucenia wniosku Rady potrzeba było aż przynajmniej 361 posłów. Więc nie dość, że głosowaliśmy jeszcze raz nad tym samym, to głosowaliśmy zupełnie inną większością, no bo Komisja Europejska, Parlament Europejski zdawał sobie sprawę, że zwykłą większością to może zostać odrzucone, natomiast już inną większością, w tym przypadku tą kwalifikowaną większością, to jest niemożliwe.
To przejdźmy teraz do tematu, którym żyje Polska po ostatnim weekendzie. Jak w Europarlamencie mówi się o Wołyniu? Jak mówi się o decyzjach Ukrainy na temat uczczenia, rozprzestrzenienia kultu UPA i innych historii, które tutaj przetaczają się? Czy w ogóle Europarlament dostrzega takie informacje?
Panie redaktor, w moim odczuciu to wygląda troszeczkę tak, że ta wiedza dotycząca rzezi na Wołyniu, ludobójstwa na Wołyniu, ona dopiero zaczyna docierać do świadomości posłów. Ja w zeszłym roku próbowałam zorganizować minutę ciszy podczas posiedzenia plenarnego. To się wtedy nie udało. W tym roku chcieliśmy złożyć rezolucję upamiętniającą 83. rocznicę Krwawej Niedzieli. To też się nie udało. Natomiast sam fakt, że w ogóle ta informacja coraz szerzej się pojawia w mediach europejskich, wśród posłów, no to jest oczywiście wynik tych napiętych relacji między Polską a Ukrainą i po prostu Europa Zachodnia, ale też europarlamentarzyści zaczynam się bardziej interesować, o co chodzi, dlaczego jest tak duży konflikt, takie są, konflikt to może złe słowo, ale te napięcia tak silne są między Polską a Ukrainą, z jakiego powodu Polska odbiera Order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu i europarlamentarzyści zaczynają się tym bardziej interesować. No i faktycznie ta wiedza zaczęła, czy do upowszechnienia tej wiedzy w Europie Zachodniej chyba najbardziej przyczynił się sam prezydent Zełenski, wywołując tą kryzysową sytuację, dlatego że właśnie wszyscy zaczęli się tym interesować i tą przyczyną. My staramy się z tą świadomością do posłów docierać i fakt, że w tej rezolucji dotyczącej Ukrainy, tego raportu, który był ostatnio głosowany w sprawie Ukrainy, jednak dodano tą poprawkę. Oczywiście to jest poprawka bardzo delikatna, bardzo taka zachowawcza, przygotowana przez Koalicję Obywatelską, ale jest faktem, że ta poprawka została przegłosowana i w tej rezolucji się znalazła. Więc jest to, więc ta wiedza staje się coraz bardziej powszechna i na pewno w dużej mierze jest to zasługa samego prezydenta Zełenskiego, który moim zdaniem nie spodziewał się, że ten temat wywoła aż tak daleko idące skutki w Europie, czy daleko idące skutki w postaci zainteresowania tym tematem opinii publicznej w Stanach, w Parlamencie Europejskim, ale też w innych państwach europejskich.
Jak wygląda sytuacja polskich rolników w kontekście akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej? Czy pojawiają się jakieś nowe rozwiązania, które mają ochronić polski rynek rolniczy? Czy temat na razie przygasł i zajmujemy się tylko wojną?
No, pani redaktor, tutaj temat w ogóle nie przygasł, ale moim zdaniem my mamy już teraz kryzysową sytuację w związku z tym, że jednak Ukraina ma dość dobry dostęp do wspólnotowego rynku, w tym również do polskiego rynku. I to, co pan premier mówił na zeszłotygodniowym posiedzeniu rządu, że rząd pana premiera Donalda Tuska tutaj zabezpiecza polskie interesy polskich rolników. To jest kłamstwo i to jest bzdura, dlatego że polski rząd w zeszłym roku, w październiku 2025 roku, zgodził się na zwiększone bezcłowe kontyngenty na import towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Cukier z 20 tysięcy ton przed wojną, teraz jest 100 tysięcy ton. To dotyczy również mięsa drobiowego, jaj, miodu. Dzisiaj mamy 35 tysięcy ton bezcłowego kontyngentu miodu z Ukrainy. I jeszcze wiele, wiele, wiele innych towarów rolno-spożywczych, więc pan premier tutaj wprowadza opinię publiczną w błąd i moim największym zmartwieniem jest fakt, że Ukraina ma dostęp do wspólnotowego rynku na preferencyjnych zasadach. To jest przywilej, dlatego że Ukraina w standardach produkcji musi się dostosować, produktów żywnościowych musi się dostosować dopiero do 2028 roku, więc tu są odwrócone w ogóle procedury, to znaczy najpierw Ukraina powinna się dostosować do europejskich standardów produkcji i dopiero możemy mówić o otwieraniu rynku, ale nigdy w odwrotnej kolejności. Więc tutaj to już się dzieje, tak? To nie jest tak, że to się wydarzy, kiedy Ukraina będą otwierane kolejne elementy akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, tylko to się już dzieje, to się działo i to się już dzieje. I powinno nas to bardzo, bardzo martwić, bo Ukraina jest gigantycznym producentem żywności. Ukraina, pomimo tego, że tam jest wojna, rozwija kolejne sektory rolno-spożywcze, a ukraiński gigant drobiarski MHP przejmuje kolejne europejskie zakłady, teraz przejął największy zakład drobiarski w Grecji. To nas powinno martwić i nas powinno bardzo mocno niepokoić. Natomiast oczywiście koalicja rządząca czy pan premier Tusk lekceważą te zagrożenia albo nawet ich nie dostrzegają, bo po prostu nie chcą ich dostrzegać. I wygodniej jest o tych tematach nie mówić, dlatego że no, jest to temat rozbieżny między Polską a Ukrainą. My pamiętamy, jak kryzys zbożowy, jakie wywoływał reakcje po stronie ukraińskiej, powodując między innymi to, że ja od od ponad 3 lat jestem na tej liście Myrotworec, no właśnie między innymi z powodu tego, że bardzo krytycznie wtedy wypowiadałam się o tym, że polski rynek jest otwarty na towary z Ukrainy. Przede wszystkim to wtedy chodziło o import, masowy import zboża technicznego.
Rząd Donalda Tuska ma w tej chwili według ostatnich informacji opublikowanych w Onecie 51% negatywnych ocen Polaków. To bardzo, bardzo dramatyczna sytuacja dla koalicji rządzącej. A dzisiejszy Newsweek zastanawia się, czy pacjent jest uleczalny i czy Donald Tusk nie straci władzy, co trzeba zrobić. Pojawiła się też informacja o tym, że powstała nowa partia Unia Centrum, która ma być odpowiedzią środowiska liberalnego, między innymi na Konfederację, żeby pokazać, że tutaj jest też taka niezależny byt, który ma być rozgrywką polityczną. Jak pani zdaniem jest pani młodym politykiem? Jak pani zdaniem Polacy będą się budzić? Czy to już jest ta granica, która została przekroczona, że doprowadzi do zmiany władzy, do zmiany na scenie politycznej, o której państwo mówią od czasu, kiedy Konfederacja dołączyła do tej listy partii? Czy to już jest tak, że my żyjemy w tych bańkach dwóch partii?
No pani redaktor, to się bardzo, bardzo zmieniło. To znaczy moim zdaniem to pokazały wybory prezydenckie. Znaczy koniec duopolu pokazały wybory prezydenckie. Okazało się, że Konfederacja, moja partia otrzymał, czy Sławomir Mentzen otrzymał 15% poparcia. Pan Grzegorz Braun otrzymał też bardzo, bardzo dobry wynik, więc okazało się, że na prawicy, na prawo od PiS są partie, które potrafiły uzbierać 20% poparcia. Więc to już jest pewnego rodzaju przełamanie tego duopolu. Natomiast moim zdaniem te bardzo kiepskie wyniki poparcia dla obecnego rządu. Oczywiście to są tylko pewnego rodzaju badania, to nie są oczywiście wybory. Natomiast tu nie ma co do tego wątpliwości, że to jest oczywiście afera w Szpitalu Południowym, szerzej afera całego systemu ochrony zdrowia, za który odpowiedzialny jest i obecny rząd, ale i również poprzedni rząd. Ale przede wszystkim chyba najbardziej to, co uderzyło zwykłych Polaków, zwykłych ludzi, to fakt, że politycy partii rządzącej, Koalicji Obywatelskiej w głównej mierze, no korzystają z jakiejś szybkiej ścieżki, z jakiegoś VIP-owskiego miejsca, a potem wobec tych polityków nie są wyciągane żadne konsekwencje. I mam tu na przykład na myśli panią poseł Pępek, wobec której nie wyciągnięto, wypchnęła się w kolejkę w szpitalu w Żywcu i nie poniosła żadnych konsekwencji. Koalicja Obywatelska nie wyciągnęła żadnych konsekwencji wobec niej. I mamy ileś takich przykładów, które pokazują, że w jaki sposób rząd, władza traktuje po prostu zwykłych obywateli i w jaki sposób uprzywilejowany traktuje swoich polityków, traktuje członków rodzin tych polityków i jak w różnych rzeczywistościach żyją te grupy społeczne, czyli grupa zwykłych polityków, grupa zwykłych Polaków i uprzywilejowanych polityków. Natomiast to, co się też wydarzyło w Szpitalu Południowym w Warszawie, no to jest coś przerażającego i to chyba zagotowało wielu ludzi i pokazało, że w ogóle do takich patologii mogło dochodzić. No oczywiście to jest pod pewnego rodzaju parasolem politycznym Koalicji Obywatelskiej. Wiadomo, kto rządzi w Warszawie. Wiadomo, kto rządzi od wielu, wielu lat w Warszawie. Wiadomo, że lekarz, który zarobił te gigantyczne pieniądze w Szpitalu Południowym w Warszawie, no miał parasol polityczny swojej partii. I tak naprawdę pewnie nigdy byśmy się o tych wszystkich patologiach, które tam miały miejsce, nie dowiedzieli, gdyby nie to jego oświadczenie majątkowe, które stało się przedmiotem zainteresowania. No skąd takie gigantyczne dochody finansowe? Więc pani redaktor, wydaje mi się tak, że ten system ochrony zdrowia to będzie takim, jest takim punktem które osłabia bardzo, bardzo mocno obecny rząd. I oczywiście pan premier Donald Tusk gra na przeczekanie. Czy to się przyczyni do zmiany władzy w przyszłym roku? Tego nie wiem. I mieliśmy mnóstwo afer, mieliśmy mnóstwo kryzysów. Okazywało się, że te partie wychodziły tak obronną ręką z tego wszystkiego. Natomiast no, tworzenie nowych partii, które są tworzone przez starych polityków, dobrze znanych polityków, którzy nie mają żadnej wiarygodności, którzy właściwie tymi ciągłymi zmianami i mówię o tej najnowszej partii, która została utworzona w ten weekend, no to są politycy, którzy są dobrze rozpoznani, znani. Pytanie, czy są jeszcze ludzie, którzy się będą na te takie zabiegi PR-owe i na tworzenie nowych partii politycznych nabierać.
Będziemy obserwować. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia życzę.
Również dobrego dnia życzę. Europoseł Anna Bryłka, Konfederacja, była gościem Poranka Wnet. Wszystkiego dobrego pani
Wszystko
poseł
dobrego.
Życzymy. Jest 28 minut po godzinie 8. Ja zyskałam chrypę z niewiadomych powodów, a teraz dla państwa Nat King Cole.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.